Ja z wykształcenia jestem architektem, ale od lat służę w misji ewangelicznej, w organizacji misyjnej ewangelicznej, ale zacznę kazania od wspomnienia ze studiów, właśnie z Wydziału Architektury. No więc na pierwszym roku studiów w długi majowy weekend, to dawno temu było, mieliśmy plener rysunkowy obowiązkowy w Kazimierzu Dolnym. No to takie ulubione miasteczko dla wszystkich artystów. No, my tam musieliśmy pojechać. I oprócz rysunków ołówkiem lub piórkiem różnych obiektów, musieliśmy namalować co najmniej jedną akwarelę wybranego kadru w miasteczku. Wtedy nie wiedziałem w ogóle, jak się maluje akwarelą. Znaczy malowałem jako dziecko, to tak tam z guziczka, tak jak się to nazywało. Czyli ten kolor, no to tutaj. No i więc usiadłem na rynku, wykonałem ołówkiem szkic, potem pomalowałem farbkami, no i potem była korekta. I jeden z wykładowców obejrzał moje dzieło, nazwał drzewa sałatą. Potem powiedział, jak uzyskać naturalne zielenie, że naturalne zielenie uzyskuje się mieszając żółć z czernią, a nie z niebieskim, prawda? I następnie polecił, żebym namalował jeszcze jeden obrazek, drugi obrazek, bo ten nie nadaje się do zaliczenia. No i w poranek ostatniego dnia pleneru, przed zaliczeniem, miałem wszystko z programu oprócz akwareli. Więc byłem bardzo sfrustrowany i przestraszony, więc usiadłem sobie na ulicy Szkolnej w pobliżu synagogi i zacząłem męczyć drugą akwarelę, ale kiepsko mi to szło. No, ale natknął się na mnie drugi z wykładowców, pan Andrzej Pańkowski, który na wydziale uchodził jako największy specjalista w dziedzinie akwareli. Przechodził, zajrzał mi przez ramię, skrzywił się, potem spędził z krzesełka, usiadł, wziął moją rysownicę i zaczął malować, mieszać bardzo odważnie, mieszał farby, parskał, przy tym sapał, ale wyjaśniał, co robi. Wyjaśniał, co robi, i więc pokazywał różne sztuczki. Na przykład zrobił w gątowym dachu odbicie barwy komina. Powiedział, tutaj tak naprawdę nie ma tego odbicia, ale to dobrze wygląda. Potem końcem pędzelka porobił spoiny w cegłach cegieł świeżej jeszcze farbie, co wyglądało tak, jakbym wymalował wszystkie te cegiełki. I to naprawdę patrzyłem ja, stałem obok, patrzyłem i to była najlepsza lekcja malowania akwarelą, jaką kiedykolwiek otrzymałem. Potem w lato namalowałem kilka innych akwareli, bo też mieliśmy teczkę prac wakacyjnych, więc trzeba było coś namalować. I korzystając z tej lekcji, można powiedzieć, że pan Pańkowski stał się dla mnie wzorem w sztuce malowania akwarelą. Więc każdy z nas całe życie się uczy i nabywamy umiejętności w różnych dyscyplinach, dziedzinach życia. Szczególnie dużo uczymy się właśnie obserwując kogoś, kto w danej dziedzinie jest biegły. Tak jak ten Andrzej Pańkowski był biegły w malowaniu akwareli. Ja obserwując, jak on pracował, dużo się nauczyłem. I dzisiaj przeczytamy fragment z pierwszego listu apostoła Pawła do Tymoteusza, w którym apostoł wzywa swojego ucznia, by był wzorem dla innych. Więc czwarty rozdział pierwszego listu do Tymoteusza, wersety 11 do 16. Jak macie Biblię, to otwórzcie. Czwarty rozdział pierwszego listu do Tymoteusza, wersety 11 do 16. To głoś i tego nauczaj. Niech cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze i w czystości. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki. Nie zaniedbaj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. O to się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. Pilnuj siebie samego i nauki i trwaj w tym, bo czyniąc to, samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają. Do tego miejsca mamy Słowo Boże. Pomodlę się. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje Słowo, które jest dla nas drogowskazem, które nam też pomaga rozumieć naszą rolę w życiu i instruuje, jak mamy żyć. Proszę, abyś poprowadził mnie i nas wszystkich w rozważaniu tego fragmentu, żeby on stał się dla nas lekcją na najbliższe dni naszego życia. I dalej. Prosimy o to w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Nadałem tytuł temu rozważaniu dwa wezwania i przeczytaliśmy akapit, który zawiera kilka ważnych instrukcji dla Tymoteusza. Paweł pozostawił go w Efezie jako swojego reprezentanta i polecił mu występować w roli duchowego autorytetu dla tamtejszego dużego kościoła, więc chociaż są tu lekcje dla liderów, myślę, że znajdziemy też zasady, które każdy z nas powinien zastosować, ale zanim przyjrzymy się temu krótkiemu fragmentowi, powiem parę słów, w jakim znajduje się kontekście. Więc apostoł Paweł napisał pierwszy list do Tymoteusza po tym, jak został zwolniony z aresztu domowego w Rzymie, a więc około 63-64 roku naszej ery. I adresatem listu był Tymoteusz, jego uczeń pochodzący z Listry, to jest na terenie południowej Galacji, obecna Turcja. Tymoteusz towarzyszył Pawłowi w jego drugiej wyprawie misyjnej, a potem przez prawie 3 lata uczestniczył w bardzo owocnej służbie, jaką Paweł prowadził w Efezie. I kiedy około 57 roku naszej ery Paweł postanowił opuścić Efes i przez Macedonię i Achaję udać się do Jerozolimy, pozostawił Tymoteusza w Efezie i polecił, by zatroszczył się o ten duży zbór, aby głoszona w nim była właśnie dobra nauka, czyli Ewangelia o zbawieniu i o nowym życiu w Jezusie Chrystusie. I głównym tematem tego listu jest właśnie ta dobra nauka, ta Ewangelia, która prowadzi do widocznych i praktycznych zmian w życiu tych, którzy w nią uwierzyli. I też z pierwszego rozdziału listu dowiadujemy się, że w Efezie pojawili się też głosiciele błędnej nauki, którym Tymoteusz miał się przeciwstawić. I nie znamy założeń tej nauki, wiemy jedynie, że jej głosiciele mieli spory o prawo, spory o rodowody, głosili też baśnie, czyli rzeczy nieprawdziwe i przyczyniali się do powstawania podziałów w kościele. Tymoteusz miał zatroszczyć się o zebrania kościoła, że właśnie, żeby była tam głoszona dobra Ewangelia, żeby i mężczyźni, i kobiety mogli uczyć się ze Słowa Bożego. Innym sposobem zatroszczenia się o dobrą naukę było to, że Tymoteusz miał dopilnować, aby właściwe osoby zostały wyznaczone na starszych, którzy mieli nauczać, a także na diakonów i diakonisy. No i w czwartym rozdziale listu Paweł ostrzegł Tymoteusza, że później przyjdzie następna fala błędnej nauki, przyjdą głosiciele innej błędnej nauki, którzy będą głosili, że uświęcenia należy szukać w radykalnej ascezie i co ciekawe nazwał nawet tę naukę zwiedzeniem szatańskim i podkreślił tam w tym czwartym rozdziale, że wszystko co Bóg stworzył jest dobre. Uświęcenie według Pawła nie polega na tym, by wyrzec się jak najwięcej z tego co materialne w życiu, ale na upodobnieniu się do charakteru Pana Jezusa. I zamiast radykalnej ascezy apostoł zalecił swojemu współpracownikowi Tymoteuszowi ćwiczenie się w pobożności, czyli pewne dyscypliny duchowe, nie radykalną ascezę. I oto teraz w 11 wersecie Paweł daje swojemu uczniowi dosyć ogólnie brzmiący nakaz: to głoś i tak nauczaj. No i oczywiście my jako czytelnicy listu chcielibyśmy wiedzieć, co ma głosić i co nauczać. No wydaje się, że najpewniej wszystko to, co dotąd napisał w liście. Wszystko dotyczące i właściwej nauki, i tego, kto ma być starszym, kto ma być diakonem, o pobożności. Wszystkiego tego miał Tymoteusz nauczać i to miał głosić. I w wersecie 12 apostoł daje Tymoteuszowi polecenie, które może brzmieć nierealistycznie. Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku. No ciekawe. Rzeczywiście współpracownik Pawła mógł mieć wtedy od 29 do 35 lat, więc był dosyć młodym mężczyzną. No więc jeżeli ktoś, powiedzmy, mający 30 lat, staje w dużym kościele jako lider, jako duchowy autorytet, no to wielu 50 czy 60 latków może powiedzieć: młody człowieku, dlaczego chcesz nas pouczać? Nie znasz życia, gdy będziesz miał tyle lat co my, no to wtedy dopiero cię posłuchamy. Więc jak Tymoteusz miałby wymóc na kongregacji, by nie lekceważyli go z powodu młodego wieku? Wydaje się, że to polecenie powinien Paweł skierować bardziej do kościoła niż do samego Tymoteusza. A jednak właśnie pisze to słowa do Tymoteusza i dodaje: bądź wzorem dla wszystkich wierzących w mowie, postępowaniu, miłości, wierze i czystości. I co to znaczy? Otóż Tymoteusz, który miał w Efezie przeciwstawić się głosicielom błędnej nauki, który sam miał głosić prawdziwą Ewangelię, powinien też tą Ewangelią żyć. Żyć zgodnie z tą nauką, którą ma głosić, tak by móc dla wszystkich w kościele w Efezie być wzorem w 5 dziedzinach. W mowie, w postępowaniu, w miłości, w wierze i czystości. Miał tak żyć, bo by nie uchybiać w mowie, by mówić to, co właściwe, co buduje, by nie mówić o nikim źle, by nie spierać się z nikim niepotrzebnie, by nie wprowadzać słów, czy wypowiadać słów błędnej nauki. To w mowie. Potem miał być wzorem w postępowaniu. Zatem miał postępować zgodnie z Ewangelią Bożą, uczciwie, w sposób prawy, bez chciwości, bez żadnych złych nawyków. Miał być wzorem w miłości, a więc okazywać braciom i siostrom bezwarunkową miłość Chrystusową. Miał być też wzorem w wierze, a więc miał ufać w Bogu w różnych, nawet trudnych sytuacjach służby Kościoła w Efezie i miał być też w końcu wzorem w czystości, czyli w postawie uciekania od pokus, życia naprawdę w sposób czysty, według Bożych standardów. Więc nie chodziło o to, by Tymoteusz domagał się od Efezjan, aby go szanowali jako lidera, choć oczywiście ten szacunek mu się należał jako reprezentantowi apostołów, ale bardziej chodziło o to, by członkowie Kościoła widzieli, że nie tylko głosi on właściwą naukę, ale żyje ją na co dzień, że pozwala Duchowi Świętemu, Duchowi Bożemu przemieniać do głębi swój charakter, co będzie widoczne w jego mowie, w jego postępowaniu, wierze, miłości i czystości. Jeżeli ktoś tak żyje, to szanujemy go. To naprawdę go szanujemy. Jeżeli ktoś żyje w sposób integralny, to go szanujemy. Innymi słowy, Tymoteusz może zadbać, by go nie lekceważono pomimo młodego wieku, jeżeli będzie żył wiernie tym, co głosi. Dalej, w wersecie 13 wspomina Paweł swoje przyjście planowane do Efezu. I to jest ciekawe. Ta króciutka notatka, ona potwierdza autentyczność tego listu. W niektórych Bibliach znajdziecie, zwłaszcza w Biblii Tysiąclecia, wstęp, że listy pasterskie to są tak zwane pseudoepigrafy, że to ktoś ze szkoły Pawła napisał w jego imieniu. No ta notatka przeczy temu, dlatego że to byłoby ewidentne fałszerstwo. Tutaj wyraźnie jest wspomniane, że Paweł ma swoje plany, że te plany obejmują także wizytę w Efezie i nie wiadomo, czy one się spełnią, ale Paweł tak planuje. Wobec tego to potwierdza autentyczność tego listu i dopóki Paweł nie przyjdzie do Efezu, Tymoteusz ma pilnować czytania, zachęty i nauki. I tutaj mamy malutki wgląd w to, jak wyglądało życie, jak wyglądały nabożeństwa Kościoła w pierwszym wieku. Podobnie trochę jak w synagodze były tam czytania. Pewnie czytano fragmenty z Pisma Świętego, czyli z Biblii Hebrajskiej, czyli co my nazywamy ze Starego Testamentu, ale jak czytamy w liście do Kolosan w 4 rozdziale, w 16 wersecie, czytano też to, co już było z tych ksiąg, tych pism, które są teraz jako Nowy Testament. Jeżeli dotarły jakieś inne apostolskie, to często na tych nabożeństwach czytano je i czytanie uzupełniane było słowami zachęty i nauką. Rzecz jasna, były też inne elementy wspólnych spotkań, jak na przykład modlitwa, o której napisał Paweł w 2 rozdziale, czy też łamanie chleba, o czym napisał Paweł w 1 liście do Koryntian w 11 rozdziale. No i w 14 wersecie Paweł przypomina swojemu uczniowi, by nie zaniedbywał swojego charyzmatu albo daru, który otrzymał na podstawie proroctwa przez włożenie rąk starszych. Co to za charyzma, co czy dar łaski? Niektórzy dopatrują się tutaj pierwszego śladu ordynacji pracowników bożych, takich duchownych, która jako uroczyste wprowadzenie w służbę duszpasterską pojawiła się dopiero 2 wieki później. I rzeczywiście w 14 rozdziale Dziejów Apostolskich w 23 wersecie czytamy, że Paweł i Barnaba, kiedy wracali z pierwszej podróży misyjnej, w zborach, które założyli, wyznaczyli starszych przez włożenie na nich rąk. Ale myślę, że tutaj nie chodzi o to, bo Paweł i Tymoteusz nie byli częścią zboru w Efezie. Oni byli raczej misjonarzami, którzy zakładali nowe zbory. Więc myślę, że właśnie wychodzi tutaj o to namaszczenie czy wyznaczenie do tej właśnie służby misyjnej. Mamy pewną analogię. W 13 rozdziale Dziejów Apostolskich, w wersetach 2 i 3 czytamy o tym, że Duch Święty polecił z grona starszych zborów Antiochii odłączyć Pawła i Barnabę do dzieła misyjnego. I zbór był posłuszny temu poleceniu i po modlitwie i włożeniu rąk na Pawła i Barnabę wysłano ich na pierwszą wyprawę misyjną. Więc mamy tam polecenie Ducha Świętego, modlitwę, złożeniem rąk i podobno mogło być z Tymoteuszem. O jego powołaniu do zespołu misyjnego czytamy w 16 rozdziale Dziejów Apostolskich i być może było to na podstawie orzeczenia prorockiego, czyli Bóg przez Ducha Świętego polecił, żeby właśnie Tymoteusza zabrać i być może Paweł wraz z starszymi zborów w Listrze włożyli ręce na Tymoteusza i tak go wyprawili i on dołączył do zespołu drugiej wyprawy misyjnej. Zatem współpracownik Pawła otrzymał charyzmat służby, którą wraz z Pawłem sprawował. I teraz apostoł Paweł przypomina mu, żeby go nie zaniedbywał. No i można zadać sobie pytanie, dlaczego to mu przypomina? No i nie wiemy. Tekst listu nie wyjaśnia, ale możliwe są różne domysły. Na przykład takie, że Tymoteusz służył w dużym zborze i być może, i to dynamicznym zborze, być może pojawiła się pokusa szukania pewnej stabilizacji życiowej. To mogło być coś takiego. Mogły być też inne przyczyny, na których Paweł podał to wyzwanie. I w drugim liście do Tymoteusza jeszcze raz przypomina swojemu uczniowi o tym powołaniu, o tym, żeby nie zaniedbywał tego charyzmatu, jednocześnie dodając, żeby nie wstydził się Ewangelii Chrystusowej. Więc może Tymoteusz miewał jakieś okresy zwątpienia, zachwiania, być może związane z obawą przed prześladowaniami. W każdym razie apostoł przypomina swojemu uczniowi, jak i do czego został powołany. Wzywa też, by nie zaniedbywał tego powołania, ale tak prowadził swoje życie, by jego postępy były widoczne dla wszystkich. Postępy w czym? No więc pewnie tak w uświęceniu, jak i w przemianie charakteru, jak i w owocnej służbie. Przywódca Kościoła ma przewodzić we wszystkim, ma nie tylko mówić o tym, co jest słuszne, ale żyć w taki sposób, który jest słuszny. Czyli innymi słowy, przywódca Kościoła, czy przywódca w chrześcijaństwie nie przypomina generała, który siedzi nad mapą w eleganckiej kwaterze zarekwirowanej na czas wojny i ktoś mu podaje kawkę i on wydaje rozkazy, adiutanci biegną i te rozkazy roznoszą. Przywódca w świecie chrześcijańskim przypomina porucznika, który razem z żołnierzami siedzi w okopie i kiedy jest rozkaz do natarcia, razem z tymi żołnierzami, nawet na czele, wychodzi z okopu i idzie razem z nimi, niosąc te same trudy. W 16 wersecie Paweł podsumowuje słowa zachęty i napomnienia, jakie dał Tymoteuszowi. Ma dbać o siebie, o naukę, ma być wytrwały, bo mając taką postawę potwierdzi swoje zbawienie i przyczyni się do zbawienia tych, którzy w Efezie będą raczej jego słuchać, a nie głosicieli tej błędnej nauki, która tam gdzieś się przewijała. Przywództwo duchowe wiąże się więc z wielką odpowiedzialnością, wymaga spójności, integralności głoszanej nauki z życiem osobistym człowieka i kto z ludzi jest w stanie tak żyć. Naprawdę to jest bardzo, bardzo duże wyzwanie i oczywiście jedyną osobą, która w sposób doskonały łączyła głoszoną naukę z jakością swojego życia, był Jezus. On zawsze mówił to, co właściwe. Nigdy nie powiedział rzeczy niewłaściwie, nigdy nie uchybił w mowie. Zawsze też właściwie postępował. Nigdy nie wykazał się najmniejszą nawet odrobiną chciwości. Nigdy nie skłamał, ani nie postępował wobec nikogo źle. Zawsze okazywał bezwarunkową, mądrą, Bożą miłość i żył w doskonałej czystości. I wielu bohaterów wiary naprawdę żyło w sposób taki z wzrokiem utkwionym w Jezusa. Na przykład Szczepan, męczennik pierwszy, Widać wyraźnie nawet, że on powtarzał nawet niektóre słowa Jezusa. Był wpatrzony we wzór Jezusa, ale też apostoł Paweł tak napisał o sobie w pierwszym liście do Koryntian w 11 rozdziale w wersecie 1. Bardzo ciekawie napisał. Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. Więc Paweł poszedł w ślady Jezusa, starał się naśladować Go we wszystkim, wezwał też chrześcijan w Koryncie, by postępowali tak jak on i też jak on naśladowali Jezusa. Tymoteusz miał być dla chrześcijan wzorem w pięciu dziedzinach, w mowie, postępowaniu, wierze, miłości i czystości. Wszystkiego tego nauczył się od Pawła, który był naśladowcą Jezusa. No i możemy sobie zadać pytanie, co to ma, jakie to ma znaczenie dla nas. Więc wprawdzie dzisiejszy akapit zawiera instrukcje dla duchowych przywódców Kościoła, ale oni mają być jedynie bardziej pilni, bardziej uważni ze względu na swoją pozycję i służbę w tym, do czego my wszyscy jesteśmy powołani, bo wszyscy jesteśmy powołani do naśladowania Jezusa i do stawania się dla innych wzorem w mowie, w postępowaniu, w wierze, miłości i czystości. I często czyny więcej mówią niż słowa. Jeżeli mówię coś, a żyję zupełnie inaczej, no to to, co ja mówię, staje się niewiarygodne. A kiedy rzeczywiście postępuję tak, jak głoszę, to to jest wiarygodne. I kiedy ponad 35 lat temu trafiłem do domowej grupy biblijnej, w której się nawróciłem, to prowadził ją taki niepozorny człowiek, fizyk wysokich ciśnień, Wojtek. I słyszałem z jego ust dobrą naukę. On prowadził studium biblijne, ale dobrze interpretował pismo. Zawsze używał pisma, jak były jakieś kontrowersyjne rzeczy. I też na kolejnych spotkaniach widziałem, jak on traktował ludzi. Że on miał bardzo dużą wiedzę biblijną, ale nie wykorzystał tej wiedzy do tego, żeby kogoś przygwoździć, tylko zawsze postępował z troską o uczestników. I nawet niektórzy z nim się nie zgadzali, ale on i o nich też się troszczył. On też wobec nich miał dobrą postawę. I ja wyszedłem z takiego środowiska buntu i kiedy widziałem tę postawę tego Wojtka, to naprawdę pojawiła się taka myśl, w tym musi być palec Boży. Bo jak ja miałbym taką wiedzę, to ja bym tego tam takiego jednego, to wersetami biblijnymi zasypał. Proszę, przygwoździłbym go do ziemi tak, żeby się nie podniósł. A Wojtek miał cierpliwość, uprzejmy był wobec tego człowieka. I to naprawdę było dla mnie bardzo dużym świadectwem. Kto wie, czy nie przyczyniło się też do mojego nawrócenia. A Wojtek nie był jakimś liderem w kościele. Nie był ani pastorem, ani był po prostu prowadzącym grupkę domową. Więc każdy z nas może nawet nieświadomie wywierzyć duży wpływ na kogoś, kto przyszedł do zboru, albo na grupę domową, albo w zupełnie świeckich okolicznościach, jeżeli będzie żył tą nauką, z którą się zgodził i którą zaakceptował, przyjmując Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela i Pana. Zatem wezwanie, bądź dla wszystkich wzorem w mowie, postępowaniu, wierze, miłości i czystości, to jest pierwsze wezwanie, oraz drugie, dbaj, aby te postępy Twoje były widoczne dla wszystkich, dotyczy każdego z nas. To jest wezwanie nie tylko dla liderów, to jest wezwanie dla każdego z nas, a więc każdy z nas stoi przed wyzwaniem, żeby być dla wszystkim wzorem w mowie, w postępowaniu, wierze, miłości i czystości oraz w tym, żeby nasze postępy były widoczne dla wszystkich. I niech to będzie dla nas mottem naszego życia, mottem na ten tydzień i w ogóle w naszym życiu, bo jesteśmy wezwani do uświęcenia, czyli do upodabniania się do charakteru naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.